Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Standerski, członek zarządu Fundacji Kaleckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o temacie, którym właściwie żyjemy. Jeżeli sobie odpuścimy jakąś bieżącą politykę, no to temat inflacji to jest coś, co rozgrzewa nas w ostatnich miesiącach i to rozgrzewa w tym negatywnym sposób. No mamy kolejne liczby, które dzisiaj i wczoraj się pokazały. Zaczniemy chyba od tego, co dosłownie kilka godzin temu się okazało, co podał GUS, czyli 17,9% inflacji.
Tak, 17,9% to jest potwierdzenie tego szybkiego oszacowania GUS sprzed 2 tygodni, ale to nie jedyna liczba i nie tak naprawdę najciekawsza liczba, którą dzisiaj widzimy, ponieważ 17,9% to ogólna inflacja, to średnia na podstawie koszyka, ponieważ GUS wyobraża sobie, jakie zakupy robi przeciętny Polak, przeciętna Polka w każdym miesiącu i na tej podstawie wylicza i wyliczył to 17,9, ale każdy z nas odczuwa inflację w inny sposób, a najbardziej inflację odczuwają osoby, które są najuboższe, które większą część swojego dochodu, swoich zarobków, wynagrodzeń czy emerytury przeznaczają na przykład na żywność, bo o ile ogólna inflacja to niecałe 18%, no to mamy takie towary jak pieczywo, które wzrosło 29%, mąka 45%, cukier 98%, kawa 22%. I to są towary, które wzrosły ich cena po 30-40% tylko w ciągu ostatniego roku. A ta wysoka inflacja utrzymuje się już dłużej niż rok. A więc te podwyżki cen stają się coraz wyższe, coraz szybsze. Jak ktoś kupował jeszcze 2,5 roku temu chleb za na przykład 3 zł, to teraz ta cena już średnio dochodzi do złotych 4 i dalej będzie rosnąć według prognozy NBP.
No właśnie, według tej prognozy, która wczoraj została opublikowana, inflacja spadnie w przyszłym roku, ale tak znacząco dopiero w 2024.
Tak, inflacja ma spaść znacząco w 2024, a tak naprawdę NBP też przyznał się do tego, że tak naprawdę nie wie, kiedy inflacja wejdzie w tak zwany cel inflacyjny, czyli taką wartość, przy której realizowane są cele Narodowego Banku Polskiego i inflacja nie jest tak bardzo dokuczliwa. I NBP wskazuje, że do 2025 na pewno nie będziemy w tym miejscu 2,5%. W przyszłym roku ta inflacja ma wynosić około 14,5%, czyli średnio ma być tak naprawdę podobna jak w tym roku. Tylko że jest inny problem, ponieważ NBP przewiduje, że będziemy mieli bardzo niewielki wzrost gospodarczy. Ten wzrost PKB ma być według optymistycznych prognoz trochę wyższy niż 1%, a według tych pesymistycznych ma się zmniejszać. Mamy mieć recesję według tych pesymistycznych prognoz. I wtedy jak to będzie wyglądać? Uporczywa wysoka inflacja plus zerowy bądź ujemny wzrost gospodarczy, to problemy gospodarcze, to brak wzrostu wynagrodzeń, to wreszcie wyższe bezrobocie, co już teraz się objawia. Na przykład wczoraj ogłoszono w Starachowicach możliwość zwolnienia 860 pracowników. Takie przypadki niestety będą pojawiać się coraz częściej.
A jak właśnie to do tych wypowiedzi, które są bardziej politycznymi wypowiedziami prezesa NBP o tym, że nie ma się czym martwić, że właściwie ta inflacja to za chwilę spadnie i to za chwilę miało być na przełomie kilku miesięcy, a nie kilku lat.
No to jest ogromny problem wiarygodności Narodowego Banku Polskiego, bo przypomnijmy, że ten sam prezes NBP Adam Glapiński jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówił, że Polsce nie grozi wysoka inflacja, że ceny wręcz przeciwnie nie będą rosły, a będą spadać i nie będzie podwyżek stóp procentowych. Zaledwie 3 tygodnie po ostatnich zapowiedziach, że nie będzie podwyżek stóp procentowych, te podwyżki się zaczęły. I to jest niestety kontynuacja tej nieodpowiedzialnej polityki informacyjnej. I jak zadajemy sobie pytanie, dlaczego mimo wzrostu stóp procentowych ta inflacja nie spada, to też między innymi dlatego, ponieważ jak prezes NBP zapowiada, że stopy procentowe wzrosną o 0,25 czy 0,5, to jest koniec serii czy początek serii, tak naprawdę nikt mu nie wierzy. I ta wiarygodność powoduje, ten brak wiarygodności powoduje również osłabienie narzędzi Narodowego Banku Polskiego i tą sytuację, w której się teraz znajdujemy.
Co powinno się wydarzyć, żeby jednak te tendencje szybciej się zmieniły i jednak żebyśmy szybciej zobaczyli spadek inflacji niż jego kolejny wzrost? Czy są narzędzia, które są wykorzystywane, ale też w takiej perspektywie politycznej mamy w przyszłym roku wybory, na które myślę, inflacja będzie tematem przewodnim i ubóstwo energetyczne i to, co się dzieje wokół. Pytanie, czy w przypadku, gdyby na przykład zmieniła się opcja rządząca, to czy ona będzie miała jeszcze jakiekolwiek narzędzia do wykorzystania, których nie wykorzysta władza obecna do tego, żeby z inflacją walczyć?
Przede wszystkim obecna władza nie ma żadnej strategii na ograniczanie inflacji. Te działania są podejmowane ad hoc, bez żadnego większego planowania. Nie ma chociażby żadnego dokumentu rządowego dotyczącego walki z inflacją po tej stronie fiskalnej, a narzędzia są, ponieważ narzędzia są zarówno jeżeli chodzi o ściąganie pieniędzy z rynku, ale nie od tych, którzy tych pieniędzy już i tak mają mało, czyli od emerytów czy od młodych rodzin, które biorą kredyty na 30 lat na mieszkanie, ale od między innymi spółek energetycznych, czy poprzez wypuszczanie obligacji antyinflacyjnych, które są oprocentowane na poziomie inflacji, żeby te pieniądze ściągnąć, ale nie żeby je wydawać, tylko żeby je schować na pewien czas. To po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnego programu inwestycji celowanych w źródła inflacji, bo wszyscy się zgadzamy, że jednym ze źródeł inflacji są wysokie ceny energii elektrycznej i surowców. Są różnice, jak bardzo te źródła są odpowiedzialne za inflację, ale nie ma w tej chwili wielkiego programu inwestycyjnego, na przykład jeżeli chodzi o sieci przesyłowe, jeżeli chodzi o efektywność naszych budynków, termomodernizację, odnawialne źródła energii, a to wszystko jest między innymi zapisane w Krajowym Planie Odbudowy, w którym 14 miliardów euro jest przeznaczone tylko na inwestycje w energię. I za przykład możemy podać Francję, która odrobiła lekcję z energii, ma zapewnione własne źródła energii w postaci atomu, OZE, wydała w ramach Krajowego Planu Odbudowy pieniądze na remont 400 tysięcy mieszkań w całej Francji i dzisiaj inflacja tam wynosi 6,2%. Czyli to tempo jest 3 razy wolniejsze niż w Polsce. I to jest ta lekcja do odrobienia. Przez ten rząd no, nie widzę możliwości, nie widzę chęci politycznej, ale jest do odrobienia przez następny rząd, żeby ograniczyć tę inflację, która jest teraz, i uniknąć przyszłych inflacji, które mogą się zdarzyć.
To tak na koniec, bo lubię zawsze sprowadzać takie dyskusje do tematów codziennych, jak typowy Kowalski, typowy obywatel naszego kraju, czy może cokolwiek zrobić, żeby się jakoś obronić przed inflacją, czy to jest po prostu rzecz, która rozgrywa się ponad jego głową.
Każdy z nas może po prostu spróbować oszczędzać, na ile to jest możliwe. Czy to poprzez planowanie swoich wydatków, czy też poprzez niestety zmniejszanie swojej temperatury w mieszkaniach. Nie ma tutaj dobrych pomysłów. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek oszczędności, które w tej chwili leżą na koncie, chociażby kilka tysięcy złotych, to można poszukać lokat terminowych, czy to na 3 miesiące, czy na rok, żeby te pieniądze tam przeleżały. Ale no, mam świadomość, że połowa Polek i Polaków nie ma żadnych oszczędności. I to jest ta grupa, która będzie cierpieć najbardziej, bo to wcale nie jest koniec tej inflacji. Koniec to jest niestety podwyżek wynagrodzeń. Bo jeżeli część z nas dostała podwyżki w ostatnim roku, no to dane makroekonomiczne wskazują, że te podwyżki prawdopodobnie się skończą. Czyli no, czeka nas ciężki czas. Ostatni raz mieliśmy taki zestaw danych w Europie Zachodniej w latach 70., w Polsce w latach 90., więc to też jest kwestia przypomnienia sobie, jak radzono sobie właśnie w tamtych czasach. No, czeka nas na pewno trudny rok i już wszyscy to przyznają, nawet rządzący.
Dariusz Standerski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.